Temat dzisiejszego kazania, jaki wybrałem spośród wielu myśli, które gdzieś się tam kłębiły w głowie, zrodził się właściwie z rozmów, w których często, gdy rozmawiam z innymi osobami, też wykorzystuję taki moment, mało jeżdżę samochodem teraz, no przyznaję się, że po pierwsze to i benzyna kosztuje i w korkach gdzieś trzeba stać, po drugie to prędzej tym tramwajem gdzieś się przejedzie, ale ja też lubię gdzieś kontakt jakiś nawiązywać z ludźmi. Często, gdy siadam w tramwaju, to otwieram Pismo Święte i tak na widoku wszystkich, no i często ktoś mnie zahaczy, zapyta i już jest okazja do rozmowy. Ostatnio też dwie panie zobaczyły, że czytam Pismo Święte i jedna mówi, proszę pana, to jest Pismo Święte. Ja mówię, tak. A czy tylko Starego Testamentu, czy Nowego Testamentu? Ja mówię, jest i Starego, i Nowego Testamentu, całe Pismo Święte. Ojej, to pan jest jakiś dziwny, bo kto to czyta dzisiaj Pismo Święte i to jeszcze w tramwaju? To jest rzadkość. Ja mówię, no tak, to jest rzadkość. Gdyby nas więcej czytało, być może ten świat byłby lepszy. Nie byłoby tyle wojen i tyle nieszczęścia. No i już nawiązała się tam jakaś rozmowa. Ja unikam rozmów typu pytania, z jakiego kościoła ja jestem. Chociaż ja się nie wstydzę, ja mówię, jak już trzeba, to mówię, jestem z kościoła adwentystów. Ale gdy to powiem, to już widzę co? Że zaczyna się tak cegiełka po cegiełce co robić? Mur. Buduje się ten mur. Dlatego ja próbuję raczej nawiązać do tego, co jest w Piśmie Świętym. Przede wszystkim do Pana Jezusa Chrystusa, ewentualnie do czasów, jakich żyjemy. Nie zawsze to się udaje. Ale nieraz są takie rozmowy, w których, gdy mówię o Panu Jezusie, ludzie zaczynają się, kiedy już dochodzi do momentu, że trzeba też i decyzję jakąś podjąć, no przyjąć Pana Jezusa albo zgodzić się z mówcą, czyli ze mną w pewien sposób, to wtedy zaczyna być usprawiedliwienie. Ego to ludzkie nie pozwala i wtedy, no przecież ja nie mam nic sobie do zarzucenia. No co by, dlaczego miałbym nie być zbawiony? Często się to pojawia, taka odpowiedź. Ale często też rozmowa biegnie w tym kierunku, no tak, ale Pan Bóg Starego Testamentu to taki groźny, taki zły. Jedna osoba ostatnio tak właśnie w ten sposób to przedstawiała. Pismo Święte jest takie trudne do zrozumienia. Tam jest tyle wojen, tyle krwi. Jedynie przemawia do mnie Pan Jezus Chrystus. Nowy Testament jest mi bliski, bo zupełnie inny jest obraz przedstawiony Syna Bożego. Niektórzy mówią, że Bóg Starego Testamentu, a Bóg Nowego Testamentu to dwa zupełnie inne. To Bóg Ojciec w Starym Testamencie z siwą brodą tam gdzieś siedzi i On tylko tam gotowy jest wypuścić jakieś gromy na ziemię, a Syn Boży Jego jest pełen miłości i łagodności. I dopiero potem, gdy ten tekst, który został, ta myśl, która została na początku przeczytana, która zawarta jest w pierwszym liście do Koryntian, gdzie tam wyraźnie jest powiedziane, że ten ze Starego Testamentu, jak i z Nowego Testamentu, to jest ten sam Syn Boży, ten sam Jezus Chrystus. No i dopiero, no jak to? On tutaj nic, nie można powiedzieć, nic złego nie uczynił. No ewentualnie raz wziął jakiś tam, nie wiem, powrozki, coś tam, rzemyki zwinął i co? I przegonił zwierzęta ze świątyni. Ale tak to nie można mu nic zarzucić. No faryzeuszom coś powiedział tam, no wygarnął im. Ale tak to jest przyłożyć do rany. A w Starym Testamencie tam Pan Bóg każe zabijać, tam Pan Bóg każe podbijać. I teraz Pan mówi, że co, że ten sam to jest Syn Boży, że Pan Jezus Chrystus, że ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu to jest ten sam Syn Boży. I muszę powiedzieć, że to jest problem nie tylko ludzi spoza Kościoła, nie tylko tych, którzy nie znają Pismo Święte, ale wielu także ma wielki kłopot połączenia tego Boga ze Starego Testamentu i Boga z Nowego Testamentu. Oczywiście są pewne zasady, żeby zrozumieć tą rzecz, tą prawdę. To po pierwsze, są też takie teksty, tak jak na przykład drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, w którym Tymoteusz mówi, że co? Paweł mówi, że co? Że całe Pismo Święte jest pożyteczne do nauki, że ważny jest Stary Testament i ważny jest co? Ważny jest także i Nowy Testament. Nie można oderwać Nowego Testamentu od Starego Testamentu. Nowy Testament jest wypełnieniem Starego Testamentu, a Stary Testament zapowiadał to, co wydarzy się w Nowym Testamencie. Pismo Święte studiuje się przede wszystkim w modlitwie i w pokorze. Przypowieść Salomona, 1 rozdział, 7 werset. Początkiem poznania jest co? Bojaźń Pańska. Bojaźń Pańska to co? To takie przerażenie, truchlenie, czy bojaźń to co to znaczy? To jest przyjęcie Boga, to jest uznanie Boga, to jest podporządkowanie się Panu Bogu. Czyli początkiem to jest trzeba z pokorą przyjść do Pana Boga, wsłuchać się w Pana Boga. Eliasz był człowiekiem chętnym do działania. Pamiętamy, znamy dobrze tą historię. Niektórym to imponuje, zebrać wszystkich, pokazać widowisko, na końcu kazać pozabijać, tak jak to zrobił, kazał Eliasz. Oczywiście nie zrobił tego w zaprzeczeniu Panu Bogu, bo Pan Bóg do tego dopuścił. Eliasz zrobił to z gorliwością, ale później widzimy Eliasza, który przerażony, przestraszony ucieka i on musiał zobaczyć prawdziwy obraz, jaki jest Pan Bóg, że go karmił przez całą drogę, że dawał mu jeść, że przeszedł Pan Bóg we wichrze, ziemia się trzęsła, nie było Pana Boga i na końcu Pan Bóg przemówił cichym i spokojnym głosem, bo tylko w taki sposób może Pan Bóg przebywać z nami, nie w burzy, nie w hałasie, lecz oddziaływując na serce ludzkie. Czyli początkiem poznania jest pokora, wyzbycie się swojego, przyznania się do tego, że jest się grzesznikiem. Księga Hioba, 28 rozdział, 28 werset mówi tam Hiob, że, przepraszam, tam chyba nawet mówi Pan Bóg, ja to przytoczę, Księga Hioba, 569 strona, w nowym przekładzie, dla łatwiejszego znalezienia, jeżeli ktoś się posługuje nowym przekładem, 28 rozdział, 28 werset. I rzekł do człowieka, oczywiście rzekł Pan Bóg do człowieka, oto bojaźń Pańska, ona jest mądrością i unikania złego rozumem. Przepraszam, rozumem, tak. Unikanie złego rozumem. Czyli sam Pan Bóg mówi, że musisz się mnie podporządkować, musisz się poddać wpływowi Ducha Świętego. Dopiero wtedy jest zrozumienie, jaki Pan Bóg był Starego Testamentu i jaki jest Pan Bóg teraz. I ten Pan Bóg tak naprawdę się nie zmienia, on jest zawsze taki sam. I teraz to, co zawarło... co możemy przeczytać w Księdze Izajasza w 30 rozdziale i pozwolę sobie otworzyć na stronie 776, stronie w nowym przekładzie. Może zanim to przeczytam, to wprowadzę. Dlaczego jest takie niezrozumienie Pana Boga Starego Testamentu i Nowego Testamentu? Otóż po pierwsze, my żyjący współcześnie nie do końca rozumiemy tamtych czasów. Nie rozumiemy realii, w których znalazł się naród wybrany, który został powołany przez Pana Boga. Ludzie tamtych czasów, można by było ich określać na podobieństwo średniowiecza. W wielu krajach określano ludzi, którzy dokonywali wielkich, złych rzeczy, gdzieś, gdzie krew się lała, gdzie na ołtarzach składano dzieci, kobiety, gdzie po prostu Bogom składano ofiary z ludzi. Nazywano takie narody i takich ludzi jak? Barbarzyńcami. Okres, w którym Pan Bóg wyprowadza Izrael z Egiptu i wprowadza do Kanaanu, to jest okresem barbarzyńców. Kanaan, Pan Bóg prowadził Izraelitów do miejsca, w którym ludzie, dla nich prawo było na zasadzie prawa, że kto mnie uderzy w policzek, to ja wybiję mu co? Całą rodzinę, całą wieś, całe miasto. I Pan Bóg w takim czasie powołuje Izrael. Musi mu nadać prawa. Musi w jakiś sposób Pan Bóg pociągnąć naród do siebie, żeby jak najlepiej mógł zrozumieć Boga. Są to czasy, w których to Pan Bóg musiał się zniżać do bardzo niskiego poziomu do człowieka. Na Synaju, kiedy Pan Bóg nadawał 10 przykazań, prawo Boże nadawał Izraelitom, Pismo Święte w pewnym momencie mówi o tym, że w tym momencie, kiedy nadawane były 10 przykazań, to zszedł sam Pan Bóg. Ojciec na górze Synaj się znajdował. W pewnym momencie Izraelici, kiedy odrzucili prawo, zaczęli oddawać, ulepili sobie cielca i zaczęli go czcić, kiedy okazała się wielka jakby gniew Pana Boga w tym sensie, no bo jak mógł inaczej zareagować, to Pan Bóg powiedział, dalej nie mogę iść z wami, bo gdybym poszedł dalej z wami, to musiałbym co? Musiałbym was wszystkich pozabijać. Tak jest dosłownie napisane. Dlatego pójdzie przed wami kto? Pójdzie mój posłaniec. Tym posłańcem, który określany był w Starym Testamencie Michałem, który był pośrednikiem wstawiającym się za całym Izraelem, o którym dzisiaj my uczymy się i patrzymy na niego przez pryzmat Nowego Testamentu. To nie był kto inny jak Syn Boży. Syn Boży był tym posłańcem od Boga Ojca. On szedł cały czas z narodem izraelskim i go prowadził i go doprowadził do miejsca wybranego, gdzie Izrael musiał przygotować miejsce, w którym miał przyjść Syn Boży na ziemię. I teraz Pan Bóg musiał w tym świecie barbarzyńców tak postępować, żeby doprowadzić do celu plan zbawienia. Gdyby Pan Bóg niejednokrotnie nie musiał tak mocno interweniować, nigdy być może nie byłoby sposobności, żeby przyszedł na ziemię Syn Boży. Moje myślenie nieraz może jest troszkę odmienne jak wasze, drodzy bracia i siostry. Nieraz może, niektórzy może się i zgadzają w pewien sposób. Oczywiście każdemu zostawiam to do przemyślenia. Każdy może tą sprawę analizować tak, jak mu Duch Święty podpowiada. Ale nie można na podstawie paru wojen, które zostały przedstawione w Starym Testamencie, w którym Pan Bóg kazał wręcz iść Izraelitom, żeby co, dokonywać podbojów, na podstawie tego nie można opisać i stwierdzić, że Bóg Starego Testamentu to był Bóg zły, żądny krwi, nie biorąc pod uwagę celu, do którego Pan Bóg zdąża. Celem Pana Boga było wybranie narodu. Oczywiście wcześniej było to już zaplanowane i Pan Bóg Abrahamowi obiecał, że z jego rodu będzie to wielki wybrany naród. Celem Pana Boga było wybranie narodu w miarę możliwości, żeby ten naród zachował prawo Boże. Pan Bóg wiedział, że ten naród będzie się potykał. Pan Bóg w przyszłość już wszystko wie. Ale nie było innej możliwości. Żeby objawił się do końca plan zbawienia, to Pan Bóg musiał za wszelką cenę stworzyć warunki do tego, żeby przyszedł na ziemię Syn Boży, żeby przyszedł Pan Jezus Chrystus. Czyli ten naród miał zachować prawo Boże. Miał mówić o Bogu, o Jego woli, opowiadać o Bogu, który ma swoje prawo, ma swoje zasady, który chce stworzyć własny system królestwa na ziemi. I ten naród musiał doprowadzić do przyjścia Jezusa Chrystusa. Kiedy nastąpił ten czas, miał być dokonany idealny okup za całą ziemię i później ma nastąpić wieczne królestwo tutaj na ziemi. I wokół tego Pan Bóg musiał realizować wiele rzeczy, które prawdopodobnie by nigdy nie zrobił. To, co Pan Bóg zrobił w Starym Testamencie wielokrotnie, co kazał, żeby nawet bracia musieli się pozabijać, to było wbrew Jego charakterowi, wbrew osobowości samego Boga. Natomiast są piękne momenty w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg pokazuje tą właśnie wspaniałą stronę tej troski i miłości. Choćby ten Izrael prowadzony przez pustynię, w jaki sposób go karmił. Choć on narzekał, ten naród, a Pan Bóg dawał mu pić we właściwym czasie. Jeżeli zapragnęli mięsa, to Pan sprawił, że co? Że przeleciały przepiórki i oni jedli, no niestety jedli też bez pohamowania, też Pismo Święte mówi, że jeszcze nie zjedno, nie zjedli, już drugie jedli. No i Pan Bóg to wszystko znosił. Są takie miejsca, w którym naprawdę pokazana jest wielka miłość i troska Pana Boga. Ale są miejsca, w których niestety Pan Bóg kara i to okropnie, kiedy naród izraelski trafia do Babilonu. Trudno jest naprawdę nam, ludziom, zrozumieć samego Pana Boga. Trudno jest też, gdy nam jest powierzone jakieś zadanie, z jednej strony doprowadzić do celu coś, aby nie narazić kogoś na utratę czegoś. Nieraz niestety okazuje się, że musi być i krew po drodze. No przykro jest też, że wiele państw, które swoją potęgę budowały też na przelewaniu krwi. Pan Bóg wiedział, że na ziemi będzie przelewana krew. I dlatego Pan Bóg zniżył się i wybrał taką formę, niestety też, przelewu krwi w postaci składanych ofiar. Tylko dlatego, że zniżył się do poziomu myślenia, pojmowania ludzi tamtych czasów. Być może gdyby ludzie wtedy myśleli inaczej jak dzisiaj, gdzie niepotrzebne są takie ofiary, być może Pan Bóg nie w taki sposób by to pokazał, zademonstrował. Ale na tamte czasy Pan Bóg pokazał to w postaci składanych ofiar. Dlatego nieraz jest nam trudno zrozumieć z dzisiejszego punktu widzenia, jak to można było wtedy iść, wziąć ten nóż i co, i trzeba było własnoręcznie zabić ofiarę. Dlatego, że my urodziliśmy się zupełnie w innym w ogóle systemie, innym środowisku, nie w takich czasach barbarzyńskich. I dlatego niejednokrotnie mam wrażenie, że jest to nam trudno zrozumieć. Próbuję niejednokrotnie nawiązywać do tego, co zostało zawarte właśnie w Izajaszu w 30 rozdziale. Tam jest zrozumieć w ogóle zachowanie się samego Izraela i no i jednokrotnie nieraz i nas samych. Dlaczego nieraz to zrozumienie Pana Boga przychodzi nam tak trudno? I teraz chciałem przytoczyć Izajasza 30 rozdział 14 i do 17 wersetu. Pan Bóg tutaj kieruje poprzez proroka słowa do narodu izraelskiego. No niestety prorok nie przyniósł tutaj też i dobrych słów od Pana Boga. A z jego rozpadem jest tak, jak z rozbitym dzbanem glinianym, stłuczonym bezlitośnie, tak, że wśród jego czerepów nie można znaleźć ani skorupki, aby nabrać ognia z ogniska lub zaczerpnąć wody z kałuży. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski, jeżeli się nie nawrócicie i nie zachowacie spokój, będziecie zbawieni, w ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście, mówiliście raczej, nie, na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie, na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. W tym fragmencie jest zawarta pewna prawda, która dotyczyła Izraela tamtych czasów i tak samo dotyczy nas. Tutaj widać, że Pan Bóg Starego Testamentu, co mówimy, że to jest ten sam, Pan Jezus Chrystus, który zniża się do poziomu myślenia tamtych ludzi. Celem Pana Boga było nadanie prawa Bożego po to, by to prawo jakby z jednej strony stawiało mur, żeby dalej nie iść dalej i nie robić gorzej niż te kraje, do których zostanie naród izraelski wprowadzony. Prawo też pokazuje prawdziwe oblicze Boże, prawdziwy charakter Boży. W tym jest zawarte pragnienie także Boga, Pana Boga, żeby ziemia tak wyglądała, jak w tym prawie On się przedstawia. Ale prawo także miało być błogosławieństwem. I to prawo miało doprowadzać do tego, który tak naprawdę daje zbawienie, czyli Pana Jezusa Chrystusa. W tym kwartale uczymy się jakby o tym prawie Starego Testamentu, 10 przykazań, które jednocześnie staje się pewnego rodzaju przekleństwem. O tym mówią też apostołowie. Dlaczego? Dlatego, że ono oskarża. 10 przykazań oskarża nas jako grzeszników. Natomiast z drugiej strony pojawia się prawo jakby Jezusa, Pana Jezusa Chrystusa, które pozornie wydawałoby się, że to są dwa zupełnie przeciwstawne ze sobą prawa. Nie, Pan Jezus sam powiedział, że On wypełnia 10 przykazań, prawo Boże. Tylko co chcieli apostołowie powiedzieć? Że 10 przykazań nie ma mocy zbawczej, tylko ma może i Pan Jezus Chrystus. Natomiast prawo Boże nie ma coś takiego, że gdy ja zgrzeszę, gdy ja źle postąpię, to przyjdę i uklęknę przed prawem Bożym i proszę Cię, prawo Boże kochane, zlituj się nade mną i przebacz. Czegoś takiego prawo Boże nie może zrobić. Prawo Boże w każdym najmniejszej kropce od razu oskarża, jesteśmy winni co? Śmierci. Natomiast przyjście do Pana Jezusa Chrystusa jest to jakby nowe nadanie prawa. W tym sensie przychodzenie do Pana Jezusa Chrystusa powoduje, że On bierze na siebie nas, grzeszników, i mówi, zbawiam Cię. Za siódmym razem już jesteś zbawiony, ale za ósmym, jak przyjdziesz, to już Cię nie zbawię. Pismo Święte tak mówi? Nie. Mówi 77, pewnie 777, może do entej tam jakieś. U Pana Boga, jeżeli szczerze przychodzisz, to nigdy nie ma co? Nie ma końca przebaczania. I o to chodzi, że prawo Boże z Panem Jezusem Chrystusem dopiero tworzy całość. Nie może być w oderwaniu. I Pan Bóg chciał, by Izrael tamtego czasu, wypełniając prawo Boże, patrząc na ceremonialne prawo Boże, na te baranki, pomału zbliżał się do poznania Boga. Niestety oni nie rozumieli. I wielokrotnie Pan Bóg powiedział, że to jest naród twardego karku. Bo patrzyli oczami tak, jak patrzyły wszystkie kraje barbarzyńskie, które zamieszkiwały dookoła Izraela. Pan Bóg chciał podnieść wyżej ludzkość już w tamtych czasach, ale naprawdę było bardzo ciężko. Gdy przyszedł Pan Jezus Chrystus, otworzyły się nowe rozdziały. Pan Bóg podniósł jakby sposób myślenia wszystkich na wyższy pułap. na górze błogosławieństwa Pan Bóg podnosi jakby poprzeczkę wyżej i mówi tak, nie to, że zabiłeś kogoś, czy ukradłeś komuś coś, że powiedziałeś na niego, czy coś tam, krzywdę jakąś zrobiłeś, tylko podnosi i mówi tak, już w myślach tych cokolwiek myślisz złego, to już jest złe. Dlaczego Pan Jezus Chrystus też powiedział o myślach? Dlatego, że poprzez myśli ma dostęp do nas szatan. I tu rozpoczyna się bój wewnątrz, w głowie każdego z nas. Izrael wtedy tego nie rozumiał. Dlatego wielokrotnie przeciwstawiał się Panu Bogu. Dlatego Pan Bóg musiał niestety drastycznie wkraczać, bo inaczej pewnie by nie doprowadziłby planu zbawienia do końca. Każdy może mieć różny punkt spojrzenia na tą rzecz, ale ja chciałem zwrócić uwagę na to, że po wątkach jakichś, fragmentach nie można od razu stworzyć obrazu Pana Boga takiego, jaki On jest. Dopiero w całości, gdy studiujemy Pismo Święte, gdy bierzemy całe zagadnienie, cały plan zbawienia, dopiero możemy zobaczyć prawdziwy obraz Boga, prawdziwy obraz Syna Bożego. Są takie momenty z życia Pana Jezusa Chrystusa, gdy rozmawia ze swoimi uczniami, to niejednokrotnie nawet i powtarza i niejednokrotnie pewnie było takie wzdechnięcie też, gdy On mówił, jak bardzo bym chciał, żeby już ten dzień był, Jego przyjścia. To znaczy, że Pan Bóg bardzo cierpi, gdy patrzy na ziemię. Nam niektórzy mówią, no nie widzi Pan Bóg tego, co się dzieje, nie widzi tych ludzi, którzy cierpią, umierają, tych wojen. Nie, Pan Bóg to widzi, ale jest pewien jakiś powód, który jeszcze teraz do końca nie rozumiemy w pełni, choć już gdzieś patrząc tak jak przez lustro, jak to powiedział apostoł Paweł, już coś tam możemy widzieć i próbujemy coś zrozumieć, ale dopiero gdy twarzą w twarz staniemy z Panem Jezusem Chrystusem, gdy On nam wytłumaczy, dlaczego tak było, dlaczego były momenty milczenia, gdy to zło się tak rozprzestrzenia na ziemi. Jest coś, co musi się do końca wypełnić, co kiedyś zostało też i postanowione. Ale najważniejszym celem Pana Boga jest to, co widzi na końcu. I Pismo Święte, żeby je zrozumieć, to trzeba patrzeć oczami w przyszłość. Trzeba widzieć to, co będzie na końcu. Widzieć szczęście zbawionych. Radość tych, którzy wyjdą z tego piekła, które jest przez całe wieki tutaj na ziemi. Umieranie to nie jest koniec. To jest też patrzenie, co w przyszłość. Umieranie to jest wolność. I tak właściwie powinniśmy to pojmować. Na pogrzebach tak naprawdę wierzący to co? Nie powinien płakać. No chyba, że ktoś utrzymywał całą rodzinę i nagle pieniędzy brak. I jest naprawdę powód do płakania. Ale tak naprawdę powinna być co? Radość, że przyjdzie, że spotkamy się z Panem Jezusem Chrystusem. I to jest to, co w nas gdzieś tam drzemie. To jest to, co nas jakby wiąże z tą ziemią. Urodziliśmy się w grzechach i grzeszni jesteśmy, jak mówi Pismo Święte. I to jest w nas tkwi. Bo tak naprawdę powinna ta wiara co? Zlecieć, jak mówi Pan Bóg, jak orzeł, który na skrzydłach szybuje, tak powinna nasza wiara. Czyli na pogrzebach nie powinniśmy się smucić i płakać. Widzimy Pana Boga, dlatego obraz Pana Boga w Starym Testamencie jest taki, a później w Nowym Testamencie, dlatego że Pan Bóg zniża się do poziomu człowieka, pozwala mu człowiekowi zrozumieć Pana Boga, na ile potrafi zrozumieć, na ile może człowiek się przybliżyć do Pana Boga. Ja rozumiem, już tak na koniec, ja rozumiem też apostoła Pawła i apostołów, którzy w swoich listach piszą o tym, że gdy masz Chrystusa, to tak jakby prawo dla ciebie co? Nie istniało. Ale co on miał na myśli? Co w ten sposób prawo już nie jest ważne? Nie, wręcz przeciwnie, bo wcześniej mówiłem też, że Pan Jezus powiedział, że nie, ja wypełniam prawo, podnoszę ważność tego prawa. Ale dlaczego? Dlaczego apostołowie mówią, że kiedy jestem z Chrystusem, to tak jakby to prawo, no... Gdy ja jestem z kimś, w obecności Jego przebywam, gdy jestem w Jego domu i czuję się dobrze, a wiem, że ma tak tam wydmuchane i wychuchane w tym domu, a jeszcze jak to jest osoba pedantyczna, gdzie tam wszystko jest poukładane na swoim miejscu, to jak ja tak dobrze się czuję z tą osobą, to mnie tak naprawdę nic nie przeszkadza, nic nie myślę o tym, że jak za chwilę coś ruszę, to będzie źle postawione, albo za chwilę coś spadnie, to się potłucze. W obecności Pana Jezusa Chrystusa ja nie myślę o tym, że grzeszę. Możliwe jest grzeszyć w obecności Pana Jezusa Chrystusa? No niemożliwe. Ale to nie znaczy, że prawo przestało istnieć, tylko że w sercach jest na wieki wpisane. Chodzenie z Panem Bogiem, tak jak jest przedstawione w Piśmie Świętym, tutaj o Henochu, w różny sposób sobie każdy wyobraża, jak to wygląda chodzenie z Panem Bogiem. Ja też nieraz się zastanawiałem. Ale kiedy biorę pod uwagę to, jak blisko stał się Syn Boży, Bóg, człowieka, gdy przyszedł Pan Jezus Chrystus, gdy Jan kładł na Niego głowę swoją, gdy Go dotykali, obejmowali, to ja już wtedy sobie myślę, że to nie tylko to, że ja się, nie wiem, przytulę do prawa Bożego. Rozumiemy się. To jest coś więcej. To jest patrzenie na Boga jako tego, który jest i ojcem, i matką, i przyjacielem, i on na co dzień tak musi być postrzegany, a nie postrzegany tylko przez pryzmat prawa Bożego. To też jest ważne. Tylko prawdziwa łączność z Bogiem powoduje, że ja nie muszę wyliczać sobie, ile kroków przeszedłem, a za chwilę to ja się przewrócę, a ja może tam któryś punkt z prawa Bożego przekroczyłem. Chodzenie z Panem Bogiem to jest prawdziwa wolność. A prawo wtedy staje się prawdziwą wolnością. Bo trudno jest w obecności Pana Boga, by przebywać z Nim, żyć z Nim, być jakby na Jego duchowym utrzymaniu, żeby zaprzeczać Jego woli, Jego pragnieniom, Jego prawu. I myślę, że o to głównie chodziło apostołom, i Pan Bóg chciał, wyprowadzał stopniowo ludzi ze Starego Testamentu, którzy patrzyli na Boga strasznego, że okropnego, że za chwilę będzie błysk, piorun spadnie, że za chwilę przejdzie kataklizm, że jakieś inne wojska z innych krajów przejadą i zniszczą naród, więc trzeba tego Boga co? No, złożyć Mu coś na ofiarę, żeby nie był taki groźny. Tak pojmowano wtedy, w tamtym czasie. Więc było rewolucją, że Pan nadaje prawo w tamtych czasach, że nie, że ty pójdziesz, że siniaka zrobiłeś komuś tam władcy, czy jakiemuś tam guru z jakiegoś rodu, więc on musi teraz już cały naród wybić, bo go ktoś tam uderzył w nogę. Nie, Pan Bóg zniża się i mówi oko za oko, ząb za ząb. Na tamte czasy to było prawo rewolucyjne. I potem przychodzi Pan Jezus i mówi, masz w ogóle nie myśleć źle o swoim bracie i siostrze. Rewolucja na tamte czasy. No to wyobraźmy sobie, a ja chciałem powiedzieć, że to nie jest końcowy etap. Jeszcze wyższy etap jest. Jeszcze wyższe etapy są. Jest taki etap, gdyż ci, którzy będą z Panem Bogiem, to już jest taki etap, że tam nawet nie pomyślimy źle. Rozumiemy się. Tam się nic nie zrodzi złego. No bo jaki sens by był? Dlatego nieraz, kończąc już nieraz tak, próbuję rozmawiać z niektórymi osobami i staram się wsłuchiwać. No, powiem wam, że kiedyś, no jest pewna rewolucja też nastąpiła, może ewolucja w moim jakimś myśleniu i sposobie rozmowy z innymi osobami właśnie na temat zbawienia Pisma Świętego, że kiedyś to byłem jak katarynka nakręcony. Nie patrzyłem na to, czy ta osoba mnie słucha, czy ona mnie rozumie, tylko tak jak zostałem nauczony, to tak i byłem zdziwiony, że ten ktoś mnie nie przyjmuje, że ten ktoś co? Nie rozumie. Dopiero kiedy zacząłem się wsłuchiwać w każde nieraz słowo, które ta osoba wypowiada i wtedy wewnętrznie jakoś proszę Panie pomóż i Pan Bóg pomaga i zaczynam widzieć, że ten ktoś zaczyna też iść słuchać. O, mówię, to już jest dobrze. To już jest dobrze. Chciałbym, żeby wszyscy ludzie na tej ziemi, naprawdę, a Bóg to już bardzo tego chce, żeby zrozumieli, ludzie zrozumieli Pana Boga, zrozumieli Jego intencje, zrozumieli Jego pragnienia. A miejsca w niebie, to choćby ta ziemia była kilka razy większa, a narodziłoby się tu nie wiadomo ile jeszcze ludzi. Jeżeli nasza galaktyka, ja przeczytałem, ma 200 miliardów gwiazd, punkcików świecących, no to, a tych galaktyk jest ojojoj, no to ile jest miejsca? No to jest nieskończona ilość miejsca. Dla każdego jest miejsce. Ale jest coś takiego, co powoduje, że przeszkadza, by zrozumieć Pana Boga, by przybliżyć się do Pana Boga. Wielu ludzi woli potyczki prowadzić na ziemi, bić się nawzajem, zdobyć tam coś drugiego, drugiemu zabrać, podbić, niestety zabić. Woli tego typu działanie, niż w pokorze i spokoju posłuchać, co ma do powiedzenia Pan Bóg. Życzę wam, żebyście mieli jak najwięcej takich chwil z Panem Bogiem, jak najwięcej chwil, kiedy czujecie, że wzrastacie z Panem Bogiem, jak najwięcej chwil, gdzie ktoś usiądzie i was słucha i nie ucieknie od was i powie, jak dobrze się czuję w twoim towarzystwie i zaprosi na herbatę jeszcze. I na pączka może zaprosić. Życzę wam, żebyście mieli jak najwięcej sposobności głoszenia Ewangelii. Amen. Dziękuję za zegarek.